patrząc na świętą Katarzynę ze Sieny, człowiek sobie stawia pytanie, jak to możliwe, żeby w XIV wieku, w czasie, kiedy tak naprawdę gdzieś w pozycjach społecznych liczyli się tylko mężczyźni, gdzie trzeba było pełnić jakąś funkcję społeczną, mieć jakiś urząd, albo dobrze i szlachetnie się urodzić. Jak to jest możliwe, że jedną z najważniejszych postaci Kościoła, ale też świata polityki, stała się kobieta? I to kobieta urodzona w generalnie raczej biednej rodzinie, urodzona bez żadnej pozycji społecznej, nie na dworze królewskim. Kobieta, która nie była wykształcona, która praktycznie do końca życia ledwo nauczyła się czytać, a praktycznie w ogóle nie pisała. Potrzebowała sekretarzy, którzy pisali jej listy. I jak taka kobieta mogła stać się kimś tak ważnym społecznie? Tak ważnym, że z jej rady korzystali nie tylko zwykli ludzie, ale też arystokraci, politycy, władcy, kardynałowie i sam papież. Osobę, która była tak ważna, że mogła pisać do papieża z taką wolnością i z taką odwagą, że pozwalała sobie na ironię w stosunku do niego. Kiedy mówił głupoty, to nazywała go ojczulku. Że nie miała w ogóle problemu z tym, żeby z góry na dół ochrzanić, przepraszam za to słowo, ale to tak trzeba mocno nazwać, żeby mocniej nie powiedzieć, kardynałów z góry na dół. Spróbujcie sobie wyobrazić nawet w dzisiejszym czasie, że jakiś wierny ksiądz czy siostra zakonna piszą do jakiegoś kardynała list wielebny głupcze. Ona tak pisała. I nie miała z tym problemu. Kiedy trzeba było kardynałowi powiedzieć, że jest głupcem, to mu to mówiła. Jak to jest możliwe? No chyba tylko wtedy, kiedy, tak jak słyszeliśmy w tej Ewangelii, ktoś się narodził z góry. To znaczy, tak się narodził z Boga, że w każdej sytuacji słucha Boga. I potem może z całą odwagą i pewnością powiedzieć to, co jest Bożym przesłaniem, nawet jeżeli to jest mocne, nawet jeżeli to jest słowo reprymendy, uwagi, ale wypowiedziane z miłością, ale w prawdzie. Święta Katarzyna urodziła się w 1347 roku jako, choć trudno w to uwierzyć, 23 dziecko swoich rodziców. To musiała być silna kobieta, jej matka. Może dlatego też Katarzyna była tak silna w innych kwestiach, bo miała taki wzór z domu. Ale była oczkiem w głowie swoich rodziców i polegało to między innymi na tym, że mieli dokładnie zaplanowany pomysł na jej życie. I zdecydowanie nie był związany on z życiem modlitwy, z kontemplacją i ze ślubem dziewictwa. Chcieli ją dobrze wydać za mąż. A Katarzyna już w 6 roku swojego życia miała pierwsze doświadczenie objawienia prywatnego Pana Jezusa. Chwilę później złożyła swój prywatny ślub w czystości, choć nigdy go nie mogła zrealizować w takiej formie życia zakonnego, żeby stała się tak naprawdę zakonnicą, bo wstąpiła w 16 roku swojego życia do zgromadzenia świętego Dominika, do dominikanek, ale właśnie jako tercjarka, do trzeciego zakonu. Czyli żyła cały czas w swojej rodzinie, w swoim domu, ale sama siebie uważała za zakonnicę. I tak ją też uważano. Zmarła bardzo młodo, choć na tamte czasy to można powiedzieć, że trochę w standardzie. No dzisiaj z naszej perspektywy powiedzielibyśmy bardzo młodo, bo mając 33 lata, w 1380 roku. Nie przeżyła wiele lat, ale zrobiła w tym czasie bardzo dużo. Była osobą, która nie tylko oddała się modlitwie, ale też osobą nieprawdopodobnie aktywną, podróżującą, zjeżdżającą Europę, przede wszystkim gdzieś Francję, Włochy, trochę przede wszystkim na linii Florencja, Rzym, Siena i Awinion, gdzie przebywał wtedy na wygnaniu, czy w niewoli, jak mówimy, awiniński papież. Była taką osobą, która nie zatrzymała się tylko na modlitwie, ale była niesamowicie aktywna w swoim życiu. Ta intensywna działalność przede wszystkim miała na celu służyć reformie wewnętrznej Kościoła. Zachęcała wtedy papieża Grzegorza IX do tego, żeby powrócił z niewoli awiniońskiej, żeby wrócił do Rzymu. Dlatego też udała się do Awinionu, żeby z nim o tym rozmawiać. To był też moment, kiedy był stan wojny między Florencją, miastem Florencją, a państwem kościelnym. Więc raz była mediatorem po stronie papieskiej, raz była mediatorem po stronie florenckiej. Próbowała doprowadzić do pokoju. Była też taką osobą, która potem musiała być mediatorem między papieżem i antypapieżem, kiedy został wybrany po śmierci Grzegorza papież Urban, ale równocześnie kardynałowie ze względu na dość mocną rękę papieża Urbana wybrali też mu antypapieża Klemensa. Więc wtedy, stając po stronie prawdziwego papieża, szukała, jak tu rozwiązać tę sprawę w Kościele. I to wtedy kardynałom pisała, że są głupcami, że wybrali drugiego papieża. Osoba niebanalna, osoba, która ma w sobie jakąś niezwykłą moc, odwagę. I skąd ta moc i odwaga w niej jest? Myślę, że tu jest klucz do jej osoby. Klucz, który jest w jej życiu mistycznym. Jak mówiłem, mając 6 lat, miała pierwsze doświadczenie spotkania z Jezusem w takiej osobistej wizji. Ale potem były szczególne dwie wizje. Dwa doświadczenia, które jakoś bardzo mocno wyznaczają całą jej duchowość i relacje z Jezusem. Pierwsza była związana z tym, że któregoś razu ukazała jej się Matka Boża, ale Matka Boża ukazała jej, czy pokazała jej też Jezusa, który przyniósł dla Katarzyny pierścień, obrączkę. I ten pierścień Katarzyna zawsze będzie nosiła potem na swojej dłoni, choć był widoczny tylko dla niej. Nikt inny tego pierścienia nie mógł zobaczyć. Jezus, podarowując jej ten pierścień, tę obrączkę, miał do niej powiedzieć: ja, twój Stwórca i Zbawiciel, poślubiłem ciebie w wierze, którą zachowasz zawsze czystą do czasu, gdy będziesz ze mną w niebie obchodzić swe wieczyste gody. Chrystus jest dla niej oblubieńcem, którego poślubiła. I wszystko w jej życiu będzie związane z tą relacją. I jej modlitwa, i jej życie mistyczne, i jej aktywność. Ta więź była tak intymna i tak ścisła, że druga wizja, o której opowiada Rajmund z Capui, który będzie jej spowiednikiem i też pierwszym biografem, a tak naprawdę zostanie on dla niej wyznaczony przez Zgromadzenie Dominikanów, bo mieli wątpliwości, czy Katarzyna nie wymyśla tych wizji, czy nie odjechała jakoś, więc jej wyznaczyli takiego uczonego zakonnika, niech będzie przy niej i niech ją sprawdza. A oni się zaprzyjaźnili. Tak głęboko się zaprzyjaźnili, że w pewnym momencie to nie Rajmund stał się dla niej ojcem duchownym, tylko w pewnym momencie ona stała się matką duchową dla Rajmunda. A potem stał się jej właśnie pierwszym biografem i tym, który orędował za tym, żeby ją kanonizować. I on zapisuje też w tej biografii drugą wizję, niesamowicie mocną. Wizję, w której Pan Jezus przychodzi do Katarzyny i trzyma na dłoniach serce. Otwiera jej klatkę piersiową i wkłada to serce w jej klatkę piersiową i mówi jej wtedy takie słowa: najdroższa córko, jak pewnego dnia przyjąłem Twe serce, które mi ofiarowałaś, tak teraz oto daję Ci moje i odtąd znajdzie się ono tam, gdzie było Twoje. Życie modlitwy, życie wiary, które polega na wymianie serc. Ona dała Bogu swoje serce. Bóg dał jej swoje. Ja zawsze miałem takie duże wątpliwości, jak jeździłem do moich dziadków. Ja odkąd pamiętam, jak byłem takim małym dzieciakiem, to zawsze mnie trochę jakoś przerażały te obrazy takie klasyczne w starszych domach serca, Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi, kiedy oni trzymają te serca tak przed sobą. Ja zawsze miałem naprawdę taką myśl, taką intuicję, no włóżcie je z powrotem, jakby nie trzyma się ich tak na zewnątrz. A dopiero poznawszy właśnie życiorys Katarzyny, zrozumiałem, dlaczego Pan Jezus ma to serce tak na wierzchu. Właśnie ma dlatego, że On chce je włożyć, ale na miejsce mojego serca, we mnie, żebym ja żył Jego sercem. Jego czułością, Jego miłością, Jego sposobem bycia, Jego myśleniem. Relacja mistyczna między Katarzyną a Jezusem jest tak głęboka. To jest pierwszy klucz do jej odwagi, potem do jej misji ewangelizacyjnej, do tego wszystkiego, co robiła na zewnątrz. Mogła to wszystko robić ze względu na to zjednoczenie z sercem Jezusa. I oczywiście wobec tych doświadczeń, wobec tych jej objawień były duże wątpliwości. To znaczy ciągle ją podejrzewano o jakąś herezję, o to, że może wymyśla te wizje, że to jest jakoś niebezpieczne. Wysyłano różnych inkwizytorów, którzy mieli ją sprawdzać. I był nawet taki moment, kiedy akurat franciszkański, a nie dominikański inkwizytor się miał nią zająć, miał na imię Gabriel, i ją przesłuchiwał. I na cały szereg pytań Katarzyna nie odpowiedziała w żaden sposób. Milczała. Kiedy w końcu się już zmęczył tymi pytaniami ten inkwizytor, to Katarzyna wtedy zabrała głos i powiedziała mu wtedy tak. Cóż ci powiedzy, z którą się tak obnosisz, skoro nie czyni cię ona ani lepszym, ani mądrzejszym? W oczach Boga fałszywa wiedza jest głupotą. I wydawałoby się, że po tych słowach wielki inkwizytor powinien wpaść w wściekłość, przekonać się, że faktycznie ta Katarzyna nie nadaje się. A on się nawrócił. On się wtedy nawrócił. Tego dnia sprzedał swój majątek, rozdał go ubogim, zaczął prowadzić ubogie życie i zaczął naśladować świętego Franciszka. Nawróciła wielkiego inkwizytora w czasie przesłuchania. Najpierw swoim milczeniem, a potem swoją odwagą powiedzenia prawdy. I to pokazuje, jak mistyka przekłada się potem na czyny. Taki francuski filozof Henri Bergson powiedział takie słowa. Bóg działa przez nich i w nich, w mistykach. Zjednoczenie między mistykiem a Bogiem jest całkowite, a w konsekwencji ostateczne. Powiedzmy, że dusza mistyka korzysta jakby z nadmiaru życia. Jest to ogromny pęd, to natchnienie, któremu nie sposób się przeciwstawić, popychające duszę ku największym przedsięwzięciom. Spokojne ożywienie wszystkich jej władz sprawia, że jej sposób patrzenia jest szeroki i jakkolwiek słaba by była, wszystko wykonuje z mocą. Przede wszystkim jej spojrzenie jest proste i ta prostota, uderzająca zarówno w słowach, jak i w postępowaniu, przeprowadza ją przez komplikacje, których zdaje się nawet nie dostrzegać. Pomyślmy choćby, czego dokonali w sferze działania święty Paweł, święta Teresa, święta Katarzyna ze Sieny czy święty Franciszek. On uważa, że mistyk to nie jest ktoś, kto się zamyka na modlitwie i nie ma kontaktu z realnym światem. Wręcz przeciwnie. Mistyk to jest człowiek działania. To jest osoba, w której wola Boga stapia się z wolą człowieka tak bardzo, tak głęboko, że Stwórca może w tej osobie w wolny sposób działać, że może tą osobą się posługiwać do robienia niesamowitych rzeczy, takich, które po ludzku wydawałoby się, że nie jest w stanie ta osoba zrealizować. Że ona nawet nie dostrzega problemów i komplikacji. Że dla takiej Katarzyny naprawdę nie było problemem, żeby się skontaktować z papieżem, żeby pojechać do niego i mu powiedzieć, co myśli na jego temat i na temat jego działania, żeby mu zacząć doradzać, żeby ochrzanić jakiegoś kardynała. Dla niej to nie było problemem. My z boku patrzymy i mówimy, to jest nierealne. A ona wiedziała, że ma misję, z którą ją posłał Bóg. To jest wolą Boga, powiedzieć papieżowi te słowa. Dlatego trzeba się spakować, jechać do Awinionu i mu to powiedzieć. Żaden problem. Żaden problem. Bo z modlitwy idzie działanie. Więc kochani, jeżeli mamy się od Katarzyny nauczyć, jak ewangelizować ten świat, to właśnie w ten sposób. Być tak głęboko zjednoczonym na modlitwie z Bogiem, dać Mu swoje serce i przyjąć Jego serce, że kiedy Bóg mówi, idź i ewangelizuj, opowiedz o mnie, to idziesz i ewangelizujesz. Jeżeli Bóg mówi, daj świadectwo swoim znajomym na studiach, to idziesz i dajesz świadectwo. Jak mówi, powiedz komuś, że grzeszy, to idziesz i mówisz mu, że grzeszy. I nie masz z tym problemu, bo wiesz, że to jest wolą Boga. Masz głęboką wewnętrzną pewność. Bóg tego ode mnie chce. Dlatego muszę to zrobić. I ostatnia rzecz, której możemy się od Katarzyny nauczyć, to to, że ona stała się matką duchową. Tak o niej mówili dla bardzo wielu ludzi. Od papieża począwszy przez właśnie biskupów, arystokratów, polityków i olbrzymie ilości po prostu świeckich ludzi, którzy żyli koło niej, którzy jej potem też pomagali, którzy byli jej sekretarzami, którzy pomagali jej realizować tysiące jej dzieł, także wobec ubogich, dzieł charytatywnych. Którzy jej potem pomagali, kiedy już była ciężko chora pod koniec życia, na przykład przyjść na mszę świętą do kościoła, po prostu ją na rękach zanosili. Miała obok siebie potężne grupy ludzi, zbudowała rodzinę duchową, bo nie zostawiła tego doświadczenia dla siebie, ale się nim dzieliła. I to jest może takie niesamowite i piękne, pokazujące, że my też możemy ewangelizować ten świat właśnie budując taką rodzinę duchową obok siebie. Będąc rodzicami duchownymi dla innych ludzi, rodząc ich wiarę. Wiara naprawdę rodzi się z wiary innych. Wiara karmi się wiarą innych. Twoja wiara może żywić i karmić ludzi obok ciebie. Można być dla kogoś ojcem i matką duchowną, nie będąc osobą duchowną, będąc osobą świecką. Nie trzeba być księdzem czy siostrą zakonną, żeby komuś towarzyszyć w budowaniu życia duchowego i budowaniu wiary. Może potrzeba, żebyśmy właśnie budowali takie środowiska. Począwszy od naszych znajomych, przyjaciół, rodzin, gdzie może czasami jest najtrudniej, właśnie na studiach, w miejscach pracy. I warto sobie zadać pytanie, czy ktokolwiek, kiedykolwiek poprosił mnie o rozmowę duchową, czy moje świadectwo jest na tyle jednoznaczne, na tyle oczywiste, na tyle jaskrawe, że ktoś do mnie przyszedł i zapytał, słuchaj, jak sądzisz, mam takie problemy na modlitwie, a jak ci się wydaje? Albo poprosił mnie o podzielenie się moim doświadczeniem wiary, albo zapytał mnie, jak ja rozumiem jakiś fragment Pisma Świętego, albo po prostu przyszedł do mnie i poprosił mnie o modlitwę, wiedząc, że może mnie o to poprosić, bo ja się za niego pomodlę. Jeżeli nikt nigdy jeszcze mnie o to nie poprosił, to może warto zapytać, czy po mnie w ogóle widać, że ja jestem osobą wierzącą. Bo jak będzie widać, czy jak będę miał zjednoczenie z Chrystusem, które się będzie przekładało na moje życie zewnętrzne, na moją działalność, moją aktywność, mój sposób bycia, to wcześniej czy później zaczniesz rodzić też innych do wiary. Inni będą chcieli stać się twoimi dziećmi duchowymi, bo będą chcieli czerpać z ciebie życie wiary. Niech Katarzyna będzie dla nas takim przykładem i też wstawiennikiem w tym, żebyśmy weszli w jak najgłębszą relację z Chrystusem i żebyśmy nie bali się potem o tej relacji z Chrystusem innym opowiadać. Amen.